To zaczynamy od naszego skrótu, tego co było ostatnio. W mszale rzymskim, jak jest czwarta modlitwa eucharystyczna, to tam są zapisane takie słowa. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. Więc mamy człowieka, który jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bożego, który stał się człowiekiem, obrazem Boga niewidzialnego, aby Chrystus był pierworodnym między wielu braćmi i siostrami. Człowiek w swoim stworzeniu jest jeden ciałem i duszą. Nauka wiary przyjmuje, że dusza duchowa i nieśmiertelna jest stworzona bezpośrednio przez Boga. Bóg nie stworzył człowieka samotnym, gdyż od początku stworzył mężczyznę i niewiastę, a ich związek stanowi pierwszą formę wspólnoty osób. Objawienie pozwala nam poznać stan pierwotnej świętości i sprawiedliwości mężczyzny i kobiety przed grzechem. Z ich przyjaźni z Bogiem wypływało szczęście ich życia w raju. I to wszystko padło. Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła, które jest obecne w naturze. Jawiące się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń. Przede wszystkim zaś mamy zagadnienie zła moralnego i to pytanie, skąd pochodzi zło? Święty Augustyn też się pytał siebie o to. Pytałem, skąd pochodzi zło? I nie znajdowałem rozwiązania. Jego poszukiwania zakończyły się dopiero wtedy, gdy nawrócił się do Boga żywego. Gdzie Paweł mówi o tajemnicy bezbożności, która wyjaśnia się tylko w świetle tajemnicy pobożności. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Trzeba więc rozważać zagadnienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na Tego, który sam jest Jego zwycięzcą. Jak Paweł powie w swoim liście, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Więc najpierw weźmy sobie rzeczywistość grzechu. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w prawdziwej swojej naturze. Bez Boga to każdy może sobie robić, co chce. Czy to jest dobre, czy to złe. Ale nie będzie nazywane grzechem. Tylko w relacji z Bogiem złe czyny będą właśnie grzechem. Bo zło grzechu objawia się głównie jako odrzucenie Boga. Przeciwstawienie się Jemu, Jego woli, Jego słowu i ciąży w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. Rzeczywistość grzechu, zwłaszcza grzechu pierworodnego, wyjaśni się dopiero w świetle Bożego objawienia. Bez tego poznania Boga, jakie objawienie nam daje, nie można jasno rozpoznać grzechu. Pojawia się pokusa, by wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, jako słabość psychiczną, jako jakiś błąd, czy jakąś konieczną konsekwencję nieodpowiedniej struktury społecznej. I wiele takich rzeczy można nawymyślać, żeby jakoś paskudztwo ludzkie wytłumaczyć. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności. Wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły Go miłować, oraz miłować się wzajemnie. To, co jest wpisane najgłębiej w naszą naturę. Obraz i podobieństwo Boga. On jako Trójca w relacji do siebie odwiecznej. My tak stworzeni, potrzebujący. To, co Bóg powiedział o człowieku, kiedy Adam był i mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Nie spełni swojej natury. Nie będzie pełni tego, co ma być. I mamy prawdę wiary ogłoszoną przez Sobór Trydencki, naukę o grzechu pierworodnym. Wraz z rozwojem objawienia wyjaśnia się także rzeczywistość grzechu. Chociaż lud Boży Starego Testamentu poznał w pewien sposób bolesną sytuację człowieka w świetle historii upadku opowiedzianej w Księdze Rodzaju, nie mógł jednak zrozumieć ostatecznego znaczenia tej historii, bo to znaczenie ukazuje się tylko w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wtedy się tylko wypełnia protoewangelia, to, co jest w Księdze Rodzaju 3:15 powiedziane przez Boga do węża: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a jej. Ty zmiażdżysz, ono zmiażdży ci głowę, ty mu zmiażdżysz piętę. Tylko w Chrystusie się wyjaśnia sens tej pierwszej Ewangelii, pierwszej dobrej nowiny dla grzesznika, którą usłyszał Adam i Ewa, kiedy Bóg mówił do węża. Trzeba zatem poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać Adama jako źródło grzechu. Duch Paraklet, posłany przez Zmartwychwstałego, przyszedł przekonać świat o grzechu, jak powie Jan w swojej Ewangelii, objawiając tego, który jest odkupicielem. Zaś jeżeli człowiek nie pozna grzechu, nie będzie potrzebował odkupienia. Nie będzie mu potrzebne zbawienie potem. Nauka o grzechu pierworodnym jest w pewnym sensie odwrotną stroną dobrej nowiny, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia i że zbawienie jest ofiarowane wszystkim dzięki Chrystusowi. Kościół, który ma zmysł Chrystusa, wie dobrze, że nie można naruszać objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa. Opis upadku w 3 rozdziale Księgi Rodzaju używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Objawienie właśnie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą, w sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców. Wcześniej jednak stało się coś innego. Zanim tak naprawdę zaczął się czas, był upadek aniołów. Bo póki upadły anioł nie wszedł w relację z Ewą, nie zaczął do niej mówić, to ani Ewa, ani Adam nie zwracali uwagi na zakazane drzewo. Oni widzieli wszystko inne, wszystkim innym się cieszyli. Dopiero Ewa zwróciła uwagę na drzewo poznania dobra i zła, kiedy szatan zwrócił jej uwagę na to drzewo. I właśnie do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć. Pismo Święte i tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła nazywanego szatanem lub diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga. Sobór Laterański IV z 1215 roku powiedział: diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi. Bo aniołowie, jak mieliśmy wcześniej, też zostali stworzeni z wolną wolą i mogli wybierać. Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów. Na przykład w 2 liście Święty Piotr, w 2 rozdziale właśnie o tym mówi. Ich upadek polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w słowach Kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: tak jak Bóg będziecie. Diabeł trwa w grzechu od początku, jak zapisze Jan w swoim pierwszym liście, i jest ojcem kłamstwa, co znowu Jan zapisał w swojej Ewangelii. Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego, sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. To powiedział święty Jan Damasceński. U nich może funkcjonować coś takiego jak wybór fundamentalny. Czyli wybrali i to jest nieodwołalne. Takie coś może być w aniołach. Pismo Święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że od początku był on zabójcą. A nawet usiłował odwrócić Jezusa od misji powierzonej mu przez Ojca. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Wśród jego dzieł najcięższe w konsekwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu. Moc szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem i zawsze w nim pozostanie. Jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem. Nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Chociaż szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej, dla każdego człowieka i społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. To dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale jak Paweł zapisał w liście do Rzymian, wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Niektórzy czasami mówią, czemu Bóg nie może zniszczyć szatana, bo Bóg miłuje szatana, bo to jest jego stworzenie. Bóg nie potrafi nie miłować tego, co stworzył. Gdyby nie miłował, nie stwarzałby. Zaś skoro stworzył Lucyfera, nie szatana, to wszystko było z miłości. Zaś szatan się zdenerwował. Nie ma dokładnej nauki objawionej, co było powodem buntu aniołów. Są teorie. Trzy są takie, no najbardziej gdzieś wśród teologów się przejawiające. Pierwsza to jest taka, że Lucyfer, czyli niosący światłość, ten, który miał wiedzieć, bo miał nieść światło, miał nieść prawdę, Bóg dał mu poznać, bo znowu aniołowie się nie uczą, tylko mają wiedzę wlaną, Bóg im daje poznać. Bóg dał poznać Lucyferowi prawdę o stworzeniu człowieka, że to ma być korona stworzenia i że człowiek ma być na podobieństwo Boga, ostatecznie na równi. Wtedy powiedział, non serviam, nie będę służył takiemu czemuś jak człowiek, bo ja jestem większy, bo ja jestem doskonalszy. Inną teorią jest to, że poznał, że Bóg chce stać się człowiekiem i nie chciał takiego Boga, który stanie się czymś takim jak człowiek. Zaś kolejną teorią jest to, że poznał, że Maryja, człowiek, ma być wyniesiony jako królowa nieba i ziemi, królowa aniołów i ludzi. I go rozniosło. Ale nie wiadomo, co było powodem. On tego nie powie, bo kłamie zawsze. Nawet jak mówi prawdę, to się mu nie wierzy. Ale to są takie trzy teorie nieprawdy objawione. Nie, że tak było, bo tego to się nie dowiemy za życia. Po śmierci, jak będziemy mieli to poznanie, to wtedy wszystko się wyjaśni. Ale to są takie trzy teorie, które jakoś tak najbardziej w teologii się trzymają. Idąc dalej, bierzemy teraz grzech pierworodny. Znowu. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu. Wyraża to właśnie zakaz dany człowiekowi, by nie jadł z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy z niego spożyje, niechybnie umrze, jak mówi Księga Rodzaju. Drzewo poznania dobra i zła przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować. Zależy on od Stwórcy. Podlega prawom stworzenia i normom moralnym, które regulują korzystanie z wolności. Zaś rozmowa z szatanem była próbą wolności. Na wystawieniem tej wolności. I tak doszło do pierwszego grzechu człowieka. Człowieka, który kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. I nadużywając tej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu, każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania w Jego dobroć. Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem. Wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał być jak Bóg, ale poza Bogiem i przed Bogiem i nie według Boga. Chciał zyskać bóstwo bez Boga. Jakby pies chciał zyskać człowieczeństwo. To akurat słabe porównanie, bo my bóstwo zyskamy. Przebóstwienie będzie w dniu ostatnim. Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Zaczynają bać się Boga. Utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje. Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli, została zniszczona. Zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem. Jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom. Ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. Została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Z powodu człowieka stworzenie zostało poddane marności, jak mówi Paweł do Rzymian. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Człowiek wróci do ziemi, z której został wzięty. Śmierć weszła w historię ludzkości. To jest później w Księdze Rodzaju pokazane przy potomkach Adama, kiedy już jest po całej historii Abla i Kaina, Ewa rodzi Seta i jest rozpisana historia potomków Seta. Każdy następny potomek żyje krócej. Coraz krócej, 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 krócej. Nie, że tyle oni żyli. Mogli, ale to nie ma znaczenia, czy oni tyle żyli, czy nie. Tam autor Księgi Rodzaju chciał zaznaczyć tę jedną rzeczywistość, że śmierć rozlała się w stworzeniu. Śmierć weszła w świat przez grzech. Człowiek, nie mając dostępu do drzewa życia, umiera. Dlatego każdy z następnych potomków Adama żył coraz krócej. Aż ostatecznie psalmy powiedzą, że żyjemy lat 70-80, gdy jesteśmy mocni. Po tym pierwszym grzechu prawdziwa inwazja grzechu zalewa świat. Zaraz wchodzi bratobójstwo popełnione przez Kaina na Abel. Powszechne zepsucie będące następstwem grzechu się rozpoczyna. Aż musiało się to skończyć potopem. Gdzie mamy jeden, jedyny raz w Piśmie Świętym powiedziane, że Bóg żałował stworzenia człowieka. Zanim wchodzi historia Noego, gdzie Bóg postanawia zesłać potop, jest jeden, jedyny raz powiedziane w całej historii zbawienia, że Bóg żałował stworzenia człowieka. Więc co oni musieli tam wyrabiać? Na szczęście Bóg też obiecał, że już nigdy potopu nie ześle. Teraz czekamy tylko na powrót Pana. Ale właśnie to powszechne zepsucie rozlało się w świecie. W historii Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność Bogu przymierza i jako przekraczanie prawa mojżeszowego. Również po odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele sposobów. Pismo Święte i tradycja Kościoła nie przestają przypominać tej obecności i powszechności grzechu w historii ludzkiej. Sobór Watykański II w swoich konstytucjach zapisał takie słowa. To, co jest nam znane poprzez boskie objawienie, zgadza się także z ludzkim doświadczeniem. Człowiek bowiem, badając swoje serce, stwierdza, że jest skłonny również do złego i że jest pogrążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego dobrego Stwórcy. Często wzbraniając się uznać Boga za źródło swego pochodzenia, niszczy także właściwe nastawienie do swego ostatecznego celu, a tym samym porządek w sobie samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. I weźmiemy sobie jeszcze konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Bo wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to święty Paweł w liście do Rzymian. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, dalej mówił Paweł, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Apostoł przeciwstawia powszechność grzechu i śmierci powszechności zbawienia w Chrystusie. Bo jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, czyli Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. I Kościół za świętym Pawłem zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. Ze względu na tę pewność wiary Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego, grzechu uczynkowego. W jaki sposób zatem grzech Adama jest grzechem wszystkich jego potomków? Cały rodzaj ludzki jest w Adamie jak jedno ciało jednego człowieka. To powiedział święty Tomasz z Akwinu w swoich pytaniach, dysputach nad złem. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. Wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełniają grzech osobisty, grzech uczynkowy, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku, jak powiedział Sobór Trydencki w swojej nauce o grzechu pierworodnym. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie jest aktem, którego my się dopuszczamy. Już nikt nie jest w stanie popełnić grzechu pierworodnego. To miał Adam i Ewa jako swój grzech uczynkowy. My Teraz mamy to tylko zaciągnięte na siebie przez nas. Znaczy, no my już nie mamy. My już jesteśmy ochrzczeni, już grzechu pierworodnego nie mamy. Ale skutki mamy. Nasza słabość do zła, nasza słabość do grzeszenia, to jest skutek grzechu pierworodnego. Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana pożądliwością. To, co święty Jan zapisuje w swoim liście, jako trzy początki grzechu. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. Trzy pożądliwości. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. I pozostają do dnia śmierci. Ten, kto nie żyje, nie może zgrzeszyć. Dlatego Paweł na przykład też pisze, że jest ukrzyżowany z Chrystusem, żeby nie grzeszyć, że nie możemy grzeszyć, bo wy jesteście przez chrzest ukrzyżowani z Nim. Nie? Tak to Paweł tłumaczył swoim wspólnotom. I tak na koniec jeszcze sobie tutaj zobaczymy, co Sobór Trydencki powiedział, ucząc o grzechu pierworodnym. Nauka Kościoła o przekazywaniu grzechu pierworodnego została sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji świętego Augustyna przeciw pelagianizmowi oraz w wieku XVI, w opozycji do reformacji protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się na naturalnej sile swojej wolnej woli, bez konieczności pomocy łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. Wpływ grzechu Adama sprowadzał on jedynie do złego przykładu. Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. Utożsamili oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka ze skłonnością do zła. Skłonnością, która miała być nie do przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się na ten temat bazując na objawieniu, dotyczące też wszystkiego, całego grzechu pierworodnego, przede wszystkim właśnie na drugim synodzie w Orange w VI wieku i na Soborze Trydenckim. I myślę, że na dzisiaj wystarczy nam